Słuchasz podcastu Historie z Japonii.
Czwartek, 4 stopnie Celsjusza, 7 rano. Zostawiłem swoim gospodarzom kartkę z podziękowaniami i szklanki nawiązujące do wieczornych rozmów o moim regionie. 7:40, kierunek Narai. Na miejscu byliśmy przed 10:00. Spokojna mieścina w Dolinie Gór. Aleja, wzdłuż której znajdują się wszystkie atrakcje, nie przez kilometr. Plan był, że jedna osoba zwiedza 2 godziny, a potem kolejna, by przypilnować sobie rzeczy i chodzić na luzie. Na szczęście, przez opustoszałość tej okolicy, poszliśmy w głąb ulicy, by przy herbaciarni Japończyk zaprosił nas do środka. Wnętrze nieduże, ale klimatyczne. Kawa robiona w takich fiolkach jak w laboratorium i podgrzewana ogniem spalnika. Niesamowity widok. Wybraliśmy z menu, co komu pasowało. Ja wziąłem macie. Jest to taka sproszkowana zielona herbata i do tego podane ze słodyczami. Ponieważ matcha jest gorzka, to te słodkości idealnie się uzupełniają. Po chwili w radiu zaczął lecieć Chopin, więc dźwięk pisania dodatkowo wzbogacił klimat tego miejsca. Przesiedzieliśmy tam z godzinę. W końcu wyszliśmy i udaliśmy się w górę, mijając różne sklepy z lokalnymi produktami. W końcu dojechaliśmy do Kioto. 2 kilometry z dworca i dotarliśmy. Przywitała nas mama Japończyka, który jest gospodarzem w Airbnb, ale z komentarzy wynika, że nikt go nigdy nie widział, bo siedzi za granicą i sharehouse należy do jego mamy. W komentarzach jednak jego mama jest bardzo zachwalana i co się dziwić, bardzo uprzejma i przyjmująca się innymi osoba, poczęstowała nas herbatą, oprowadziła po domu, w pewnym momencie przeprosiła i powiedziała: "My English is not good." I odpowiedziałam jej po japońsku, że trochę rozumiem japoński. Była bardzo zaskoczona, ale zarazem ucieszona, bo mogła bardziej swobodnie mówić po swojemu, a gdy nie rozumiałam, dopiero wtedy pomagała sobie angielskim. Na koniec rozmowy pochwaliła moją wymowę, więc pocieszyła mnie, że chyba się w tym wyrobiłem. Nadeszła 21:00 i pora iść spać. Jutro planujemy złoty pawilon. Piątek. Jak zwykle pobudka rano. Dziś kierunek obraliśmy na Kinkakuji, znany po naszemu jako Złoty Pawilon. Niestety, po pierwszych kilkunastu minutach od wejścia zaczął padać deszcz. Według prognoz miał być deszczowo dopiero wieczorem. Tłum jak zawsze ogromny, mnóstwo turystów nie przyjmujących się i wchodzących w kadr. Trzeba szukać oczywiście dobrych stron, więc uznałem, że zwykle piękna tafla, w której odbija się pawilon, teraz atakowana przez krople deszczu, też ma swój urok. Zdjęcia porobione, na szczycie wzgórza piękna sakura, a znad drzew wynurzający się szczyt Złotego Pawilonu. Zmoczeni, zmarznięci, udaliśmy się na ciepły posiłek. Na lokalu była tabliczka closed, ale właścicielka zaprosiła nas do środka. Zamówiliśmy udon tempurę. Było bardzo dobre, tylko 800 jenów. Trochę się zasiedzieliśmy, ale już żaliśmy. Udaliśmy się na przystanek. Wsiedliśmy do złego autobusu. Złego, bo jadącego naokoło. Zamiast być po 25 minutach na miejscu, byliśmy po 45. Srebrny pawilon to miejsce, w którym są ogrody zenistyczne, czyli tu główną rolę odgrywają kamienie. Głaz może oznaczać górę Fuji, czy nawet całą Japonię. Trwający nadal opad deszczu dodawał uroku temu miejscu. Nadszedł koniec zwiedzania i udaliśmy się do domu, a w nim od Japonki będącej naszą gospodynią dostaliśmy welcome back tea. Sobota. Dziś rozdzieliliśmy się z mamą. Ona poszła w inną stronę Kyoto, a ja w przeciwną. Udałem się do jednego z obiektów, do którego nie zdążyłem w 2015 roku, a mianowicie Fushimi Inari, gdzie jest 1000 bram Tori. Zależało mi dziś, by udać się na jakąś górę i okazało się, że na terenie kompleksu jest taka możliwość. Na początku, jakieś pierwsze 50 minut szedłem z tłumem, a była dopiero 10:00, ale szło się w takich tunelach zrobionych z tych bram ustawionych jedna za drugą. Po 2 godzinach w końcu dotarłem na szczyt. A uwierzcie, że mało ludzi tam dochodzi, bo po godzinie wędrówki zaczyna się bardziej strome podejście i to po schodach. Ze szczytu nie ma widoku. Znajduje się tu jedynie świątynia bóstwa Inari i tabliczka, że jesteś 230 metrów nad poziomem morza. Dobra, przyszła pora na zejście. Na szczęście tu jest tyle ścieżek, że wróciłem drugą stroną góry. Po drodze spotkałem polską rodzinę, której zaproponowałem zdjęcia w chwili, gdy bramy Torii były puste. Strasznie się ucieszyli, mówiąc, że na te 3 tygodnie to będzie ich pierwsze wspólne, normalne zdjęcie, bo zwykle robili je z GoPro na szerokim obiektywie, ale to źle wychodziło. Droga na dół zajęła mniej czasu, no ale po drodze zahaczyłem o sklep z pamiątkami. W końcu zboczyłem złą trasę i zszedłem tak absolutnie z dala od świątyni, że nie było sensu wracać, więc udałem się do Gion. Na miejscu było mnóstwo turystów w kimonach z wypożyczalni. Tak serio, da się to rozpoznać. A gdy się już jakaś Azjatka odezwie, to usłyszycie w przewadze koreański czy chiński. Na szczęście były też Japonki w swoich pięknych, drogich kimonach, mówiące po japońsku. Serio, drażni mnie tu to, że tyle osób, co spotykam, to nie Japończycy. Nagle znów zebrało się na opad, ale po chwili wyszło słonko, więc udało mi się zrobić zdjęcia koncertu odbywającego się na środku placu. Potem przyszła pora na spotkanie się z mamą i wybranie się na gastro przygodę. Kyoto słynie z najlepszych kaiseki ryori w kraju. Kaiseki to tradycyjny, wielodaniowy posiłek w Japonii. Po googlaniu w końcu udało nam się jakiś znaleźć. Niestety, trafił się bardzo drogi i zakaz zdjęć, więc wiecie, jaka to frajda zjeść coś i nie zrobić temu zdjęć. Dobra. Kolejny okazał się być zlikwidowany. W końcu dotarliśmy do trzeciego, który otworzyli parę minut przed naszym przyjściem. Ze strony internetowej wiedziałam, że mają rezerwację, ale po krótkiej wymianie zdań pani powiedziała, że poniekąd mają i że o 19.30, była 17, mają rezerwację na ten stolik, więc do 19 musimy zjeść. Super, udało nam się. Zaprowadzili nas do pomieszczenia z ogromnym stolikiem i 2 krzesełkami naprzeciw siebie. Podali menu, wybraliśmy posiłek 8-daniowy. Przynieśli wpierw napoje. Wziąłem herbatę ulong. Potem przystawka. Tofu z groszkiem, kawiorem, sakurą. Kolejne... kogo ja oszukuję? Nigdy nie jadłem takich potraw. Może poza sushi i tempurą. Całej reszty nie jestem w stanie porównać smaku do niczego, co mi znane. Niedziela. Dziś ostatni dzień w Kyoto, więc oczywiście cały dzień spędziliśmy poza nim. Wpierw pojechaliśmy Shinkansenem do Akayamy, ale zanim to się stało, zrobiliśmy mnóstwo zdjęć dworca w Kyoto. A jest czemu? Naprawdę, ma 12 pięter. Na ostatnim jest Sky Garden. Teren zielony z wodą i ławkami i pięknym widokiem za szyb ochronnych na Kyoto. Poszliśmy na Shinkansen. Są takie linie, że cały pociąg ma rezerwację miejsc, więc lepiej załatwić je w kasach, na przykład dzień przed. Ale są też linie, na przykład wagony bez rezerwacji, od 1 aż do 5. Im mniej, tym ciężej, dlatego jeśli nie robicie rezerwacji, najlepiej znajdźcie na ziemi naklejkę, gdzie jest wejście do tego wagonu i ustawcie się w kolejce. Tu nikt się nie wpycha, chyba że obcokrajowcy rzucający torby na siedzenia. Dotarliśmy do Akayamy w godzinę, przemierzając pociągiem dystans 200 km. Przed dworcem ciekawa fontanna w kształcie dmuchawca. Z opowieści mamy wynika, że w Dreźnie były takie w jej studenckich czasach. Okej, ciśniemy w stronę zamku, ale tylko w stronę. Dziś hasło dnia to ogrody. Dotarliśmy do zamku. Był koloru szarego, choć jest uznawany jako jeden z 4 czarnych zamków w Japonii. Dobra, odbijamy na most na wyspę, co całe jest ogrodem. 4 sceny wstęp, a co w ogrodzie? Duże pola zieleni. Niektóre z zakazem wstępu, a niektóre wręcz przeciwnie, sprzyjające piknikom i ludzi na nich bawiących się nie brakowało. Dużo stawów, małych i dużych, a na nich albo wyspy zieleni z jakimś drzewkiem, bo odbijało się od tafli wody i dzięki temu nabierało takiego swego majestatu, jak na przykład było w przypadku Złotego Pawilonu, albo dużo mostów kamiennych, drewnianych czy płaskich kamieni ułożonych w drobnych odstępach od siebie. Oczywiście nie zabrakło sesji ślubnych. Choć tu tylko 2, to czasem blokowali jedyne drogi dojścia, a my mieliśmy tylko 1,5 godziny na całą wyspę z uwagi na pociąg. Były klony palmowe, zielone i czerwone. Były pola ryżowe, plantacje herbaty. Jedna tak dosłownie, jedna sakura nad brzegiem wody i drewnianym mostkiem. Na środku góreczka, ale z niej widok bez szału. Staw z karpiami koi, ale takim mnóstwem. Bo tutaj karp to święte zwierzę. Jest symbolem szczęścia, siły i pomyślności. W Kodomo no Hi, czyli Dzień Dziecka, czy dawniej Dzień Chłopca, wywieszało się na dachach domów kolorowe latawce w kształcie karpi. Gdy spytaliśmy kiedyś naszego japońskiego nauczyciela, co go szokło w Polsce, to powiedział, że jedzenie karpia w Boże Narodzenie. Ale gdy się przemógł, to głupio było mu się przyznać, że są dobre. O, był jeszcze wodospad, las bambusów i las wiśni, ale nie typowych sakur, ale takich naszych w porze jesieni, bez liści, bez owoców. Minęło 1,5 godziny, ani razu nie usiadłem. Mnóstwo zdjęć. Kierunek dworzec, po drodze mijały nas tramwaje. To nie taki normalny środek transportu jak u nas. Tu są rzadziej. Po drodze kolejna fontanna. Tym razem trochę jak Gwiezdne Wrota w poziomie. Z tą różnicą, że pierścień był dodatkowo umieszczony nad rzeczką. Obraliśmy kurs na Himeji, ale ponownie nie na zamek Białej Czapli, choć fakt, udaliśmy się na jego teren, by zobaczyć go z bliska. Tu było mnóstwo ludzi, w końcu niedziela. W głośnikach można było słyszeć wspaniałą piosenkę Despacito. Ludzie piknikowali, grali w piłkę, robili zdjęcia wiśni. Fotki zrobione, kierunek kolejny ogród. Na niego była tylko godzina, bo o 17 zamykali. Niestety tu w Japonii 17 to godzina zamykania wielu atrakcji. Dlatego dzień w dzień wychodziliśmy około 9 rano. Ogród był mniejszy niż ten na wyspie, ale zdecydowanie śliczniejszy. Choć miał źle opisane ścieżki i nie zawsze ich kierunek sugerował jasno, że tam jest coś dalej. Tu królowały odbicia w wodzie. Gęsta zieleń i obsługa nierozumiejąca angielskiego, każąca iść zgodnie z kierunkiem zwiedzania, co jak robiliśmy już w pętle, ale cofnęliśmy się do jednego brzegu z początkiem ścieżki, to pan pokazał, że mam iść znów tak samo naokoło. Mama po angielsku i na migi też pokazuje i mówi, że byliśmy, ale on nic nie rozumiał. W mojej głowie zaświtało zdanie i po japońsku spytałem, że jeszcze raz, czyli moichido, a on, że a, to już przeszliście naokoło, a, to proszę tędy do bramy. Ogrody były tematyczne. Było trochę ludzi. O 16:45 obsługa zaczęła montować barierki, więc tak rozdzieliliśmy się z mamą, gdy zaraz po jej przejściu na drugi brzeg zablokowano przejście. Na terenie ogrodu spotkałem Polaków. Im również zaproponowałem zdjęcia pod sakurami, bardzo im odpowiadało do odmiany nie selfie. Co ogród, panowie z blokadami w rękach terasowali kolejne przejścia. Zegar tykał. W końcu trzeba było się ewakuować. W Himeji tłumy. Odbywała się jakaś 30. edycja festiwalu czegoś. Mnóstwo skautów z transparentami, puszkami na pieniądze na akcję UNICEF-u na dzieciaki z Afryki. Kierunek dworzec. W drodze do Kyoto wyszło, że stan baterii jest za niski, a pod dworcem sprawdziłem zły autobus i pojechaliśmy do domu na około 40 minut zamiast 15. Gdzieś o 20 byliśmy w domu. Cóż, nie spotkało nas nic z okazji urodzin Buddy. Dziś bez zdjęć na Insta, po prostu ładowanie baterii i pakowanie. Rano o 7 w kolejną podróż i nockę w innym mieście. Zostawiliśmy i sami dostaliśmy małe omiyage, czyli taki mały prezent od naszej gospodyni. Do tego podwózka na dworzec, bo Japonka nie chciała słuchać, że z plecakami autobusem. Zawiozła, pożegnaliśmy się z nią i z Kyoto. Gratulacje, udało ci się dotrwać do końca tego odcinka. To na tyle, jeżeli chodzi o opowieści z Kyoto. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!